Trzecia Księga Mojżeszowa, 6 rozdział, pierwsze 7 wersetów. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Jeżeli kto zgrzeszy, sprzeniewierzając się Panu przez to, że zaprze się wobec swojego bliźniego rzeczy powierzonej lub oddanej do przechowania lub zrabowanej, albo że ograbi swojego bliźniego, albo znalazł rzecz zgubioną i zapaść się tego, i nawet fałszywie przysięgał w jakiejkolwiek z tych spraw, które człowiek popełniając grzeszy. Jeżeli wtedy zgrzeszy i obciąży się winą, niechaj zwróci to, co zrabował, albo to, z czego kogoś ograbił, albo rzecz powierzoną, którą zataił u siebie, albo rzecz zgubioną, którą znalazł. Albo to wszystko, co do czego fałszywie przysięgał, zwróci pełną wartość tej rzeczy i jeszcze dołoży do tego 1/5. W dniu swojej pokuty odda to temu, do kogo to należy. A jako swoją ofiarę pokutną przyprowadzi z trzody dla Pana do kapłana barana bez skazy, według Twojego oszacowania. A kapłan dokona jego oczyszczenia przed Panem i będzie mu odpuszczony każdy z uczynków, który popełnił, obciążając się przezeń winą. Mamy te pierwsze rozdziały trzeciej Księgi Mojżeszowej i mamy tu taki katalog ofiar. Można powiedzieć, że tam są różne rodzaje ofiar wymienione, jakie Izraelici mieli właśnie stosować przed świątynią, przed przybytkiem Pana. I moglibyśmy powiedzieć, to dzisiaj nas nie dotyczy, bo przecież nie ma, ani nie jesteśmy Izraelitami, ani nie mamy świątyni. Po prostu to jest nie dla nas na dzisiaj. Ale wiemy o tym, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do wychowywania sprawiedliwości. To wszystko jest dla nas też do pouczenia. I w tych przepisach ofiarnych mamy dużo takiego swoistego proroctwa na osobę Pana Jezusa. Bo przecież w Panu Jezusie całe przesłanie tych ofiar się wypełnia. On jest tą doskonałą ofiarą i pod każdym względem wszystko, co tu mamy, jest pewnym takim rzutem, takim proroctwem swoistym na Jego osobę, na Jego dzieło, na to, jaki On jest, czego On żąda, co zrobił, wszystko to. Pytanie, czego możemy się stąd nauczyć? Mamy tutaj taką sytuację opisaną, że jest rekompensata, jest trzeba uregulować coś. Nie jest to tylko tak, że ktoś zgrzeszył i po prostu przeprosił Boga i idzie dalej, tylko mamy tutaj taką sytuację, że w której Izraelita zgrzeszył w taki sposób, że ktoś inny coś stracił. Na przykład zabrał coś komuś innemu, znalazł coś, okazało, że to po prostu sobie przywłaszczył, znalazł, no, nie szukał w ogóle może, kto to zgubił, tylko sobie przywłaszczył. No, albo po prostu coś zrobił, że ktoś inny miał stratę materialną przez to. I teraz, co wtedy ma zrobić taki Izraelita? Tutaj jest napisane w 5 wersecie, że w połowie tego, drugie zdanie, zwróci pełną wartość tej rzeczy. Czyli to, co zabrał, przywłaszczył sobie, co po prostu nie należy do niego, ktoś stracił, a on wziął to, on to ma. Sytuacja jest taka, że on musi zwrócić to, co zrabował, czy znalazł, czy jakkolwiek. Ale nie wystarczy tyle. Nie wystarczy, że to zrobi. Do tego, czytamy dalej, jeszcze dołoży do tego 1/5. Czyli 20%, 1/5. Musiał jeszcze dodać do tego. Czyli jakby to przełożyć. No, ukradł 5 owieczek, to musi zwrócić 6. 1/5. Ukradł 5 kilo mąki, czy znalazł 5 kilo mąki, gdzieś w worze leżało, sobie wziął i nie zapytał, kogo to jest, w ogóle po prostu powiedział, o, skorzystam, 5 kilo mąki wziął sobie, które znalazł i musi zwrócić 6 kilo. Także 1/5 musi dodać. I jakby tego było mało, nadal jest obciążony winą. Praktycznie uregulował, co trzeba było uregulować, i jeszcze jest obciążony winą. I dlatego czytamy dalej w 6 wersecie: a jako swoją ofiarę pokutną przyprowadzi z trzody dla Pana do kapłana barana bez skazy według Twojego oszacowania. Czyli jeszcze trzeba, jak w 6 wersecie czytamy, jeszcze ofiarę przynieść do przybytku Pana i tam musi być złożona ofiara. I zobaczcie, dopiero po tym wszystkim czytamy w 7 wersecie: a kapłan dokona jego oczyszczenia przed Panem i będzie mu odpuszczony każdy z uczynków, który popełnił, obciążając się przez winę. Czyli człowiek, ten taki człowiek obciążył się winą i musiał wpierw uregulować sprawę z tym człowiekiem i dopiero później przyszedł z ofiarą do kapłana. I wtedy widać też tutaj konsekwencje tego. A konsekwencja jest taka, że będzie mu odpuszczony każdy z uczynków, które popełnił, mówi 7 werset. Wszystko, co zrobił wtedy, będzie mu odpuszczone w takim wypadku. I pytanie, które sobie tak można postawić, to co by było, gdyby ten Izraelita powiedział tak: ukradłem 5 owieczek, to dlaczego mam w sumie oddawać 6? Przecież 5 tylko ukradłem. No to przecież mogę oddać 5. No to przecież ten ktoś ma to, co zabrałem, co sobie przywłaszczyłem. Bóg dał te regulacje i powiedział, tak to ma wyglądać. I nie mogli Izraelici od tego odstąpić i powiedzieć, no to ja to widzę inaczej, to samo, co jak oddam, to wystarczy i tak dalej. I myślę, że po tym było widać postawę serca. Bo jednak dużo to wymagało. Oddać, nie dość, że oddać, to jeszcze więcej oddać i jeszcze ofiarę złożyć. Moglibyśmy zapytać, no to nie wystarczy ofiarę złożyć? Przecież mogę ofiarę złożyć. Dobra, zgrzeszyłem, jest problem. Ale przecież złożę ofiarę i powinno być załatwione. Ale nie jest załatwione. I wnioskuję z tego, że tutaj widać, czy była szczerość, czy było naprawdę takie świadomość, ja zgrzeszyłem i nie mogę tego tak zostawić. Nie mogę przywłaszczyć sobie i jakoś to inaczej to rozwiązać. Tylko muszę iść takim Bożym planem, Bożą drogą. Nie mogę tego ominąć. Tylko muszę Bożą receptę na wybaczenie przyjąć. I dlatego myślę, że można z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jeśli taki człowiek na przykład powiedziałby sobie w swoim sercu, nie zrobię tego tak, bo za dużo to mnie kosztuje, to myślę, że Bóg mógłby powiedzieć, ty tak naprawdę nie kochasz mnie, ty tak naprawdę nie ufasz mi i nie ma wybaczenia. Ciekawe jest, że mamy tak tylko na boku mi się przypomniało, tak abstrahując od tematu, mamy podatek w Niemczech, który najczęściej jest 19%, nie? Taka 1/5. Takie też może też są ludzie, którzy mówią, no tą 1/5 sobie zachowam. Nie zapłacę. Ale pójdźmy dalej do Łukasza 19. Bo tam jest taki człowiek, który dużo sobie przywłaszczył, dużo sobie zgarnął, niesprawiedliwie nazbierał majątności. Łukasza 19. Tam jest taki człowiek, który nazbierał dużo majątności w sposób niesprawiedliwy. On po prostu sobie przywłaszczył pewne rzeczy, które było oszustwo to, co zrobił. I czytamy tu o jego spotkaniu z Panem Jezusem. Przeczytam od Łukasza 19, 1-10. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie Jezus. A oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, Pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w Twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Zacheusz był Żydem i był przełożony nad celnikami, czytamy to w wersecie drugim. Przełożony nad celnikami. I był człowiekiem bogatym, o tym też czytamy. I to nie jest zadziwiające, że był człowiekiem bogatym, ponieważ zazwyczaj zwykli celnicy już byli ludźmi bogatymi. A on był przełożonym nad celnikami i miał dużo pieniędzy. A wtedy było tak, jak wiecie, może już nieraz tu też mówiliśmy o tym, że Rzymianie mieli takich pośredników w pobieraniu podatków. No i tymi pośrednikami byli właśnie pewni Żydzi. I było po prostu tak, że taki celnik, który był Żydem, pobierał dla Rzymian podatki, ale oszukiwał przy tym swoich braci. Także po prostu mówił im na przykład, jak ktoś miał zapłacić podatek, nie wiem, 20, nie wiem, drachm, czy co tam było, no to on mu powiedział: no musisz zapłacić 25. I wtedy po prostu tą dawał Rzymianowi dalej 20, a 5 do swojej kieszeni. Tak zostawał swoją wypłatę i jeszcze kieszonkowy taki napiwek sobie zawsze sam oddzielał dla siebie. I w ten sposób był podwójnie znienawidzony przez swoich rodaków. Bo z jednej strony już służył Rzymianom, także okupanci mieli go jako swojego pracownika, Rzymianie. I jeszcze ich oszukiwał na dodatek. I to była powszechnie dostępna wiedza. Ludzie o tym wiedzieli. I dlatego no tak ci celnicy byli razem z tymi cudzołożnicami zawsze ten, jak się mówi, margines społeczny. Ci najgorsi to byli właśnie oni. No i trzeba przyznać, że sobie bardzo tak solidnie zapracowali na ten status. Dlatego Pan Jezus mówi, kiedy mowa w Ewangelii Mateusza o wykluczeniu z powodu grzechu ze zgromadzenia, to Pan Jezus mówi: niech będzie do ciebie jak poganin i celnik. Czyli niech będzie dla ciebie jak człowiek, który nie zna Boga i żyje w grzechu. Totalne właśnie takie ekstremalne takie pozycje. I teraz ten celnik tutaj, ten Zacheusz, on pragnie zobaczyć Pana Jezusa. Pragnie Go widzieć. I jest gotów do poświęceń. I chce jakoś przez ten tłum się przedrzeć do tej drogi, żeby zobaczyć, jak Pan Jezus przechodzi. Bo jest po prostu niski. Ale nikt go widocznie nie puszcza, bo do tej drogi się nie może przedrzeć. I postanawia wejść na drzewo. I wejdę na drzewo, no to Pana Jezusa zobaczę z tego drzewa. I Jezus wie, zna pragnienia tych ludzi naokoło. Idzie tam. Zna tych ludzi przy drodze. On ich wszystkich zna. Nikt nie musi mu tłumaczyć, jakie oni mają serca, co oni myślą, co oni czują, czego oni pragną. I Zacheusz wspina się na to drzewo i Pan Jezus nadchodzi. I Pan Jezus zatrzymuje się, jak wiemy. I zobaczcie, pełno tych ludzi przy drodze stoi, no i Pan Jezus akurat patrzy tam na górę, mówi: ty, Zacheuszu, zejdź, prędko schodź na dół. Także Pan Jezus zaprasza go, znaczy mówi: no zejdź, a bądź bliżej tutaj mnie. Zaprasza go do siebie. I mówi do tego właśnie, przyjmuje tego Zacheusza, przychodzi do niego w gościnę. Pan Jezus mówi, muszę się zatrzymać w twoim domu. No i tam ludzie szemrają. Ci może, którzy stali przy drodze, mówią, no jak on do takiego mógł przyjść tam do środka? Ale Jezus wchodzi do środka, bo wie, że to już jest serce, które jest otwarte. Że to jest człowiek, który chce naprawdę szczerze iść za Jezusem. Że on odwraca się, on chce się odwrócić od swojego grzechu. On już nie chce być celnikiem. Nie chce oszukiwać swoich braci, rodaków, według ciała. Ale chce właśnie szczerze iść za Nim, za Panem Jezusem. No i po czym to Pan Jezus widzi? Widzimy, że Pan Jezus taką diagnozę stawia, taki stan rzeczy jest. Jezus jest w gościnie u Niego, słyszy słowa Zacheusza i od Pana Jezusa odpowiedź jest, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego. Ponieważ i on jest synem Abrahamowym. I pamiętamy w Ewangelii Jana, kiedy niektórzy Żydzi mówią, no Abraham jest naszym ojcem. A Jezus mówi, wcale nie, diabeł jest waszym ojcem. Macie fizyczne pochodzenie do Abrahama, ale tego duchowego brakuje. A temu celnikowi Jezus atestuje duchowe pochodzenie do Abrahama, mówi. Czyli ten też jest synem Abrahamowym. Dlatego zbawienie dotarło do tego domu. A powód, dla którego Pan Jezus tak mówi, są właśnie tu słowa Zacheusza. Decyzja już zapadła u Zacheusza. Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim. A jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Żydowskie dzieci uczyły się Tory od najmłodszych lat. I im dalej tak wieku postępowały, tym więcej Tory, tym więcej prawa, proroków, to wszystko chłonęły. To było normalne w Izraelu. I no i Zacheusz tam żył, wychował się jako Żyd. Wiedział, że jest świątynia, on to wszystko znał. Czy mniej dobrze, czy lepiej, nie wiemy. Ale to, co można na pewno powiedzieć, że znał, wiedział, że są takie ofiary, że jeśli się ukradło, oszukało, to trzeba, jak czytaliśmy przedtem, zwrócić 100% plus 20% i ofiara w świątyni. On o tym wszystkim wiedział. I wystarczyłoby tutaj, gdyby powiedział do Pana Jezusa właśnie to. Panie Jezu, ja jestem naprawdę, Ty mnie przyjąłeś i dlatego 100% z każdemu, kogo oszukałem, zwracam. I 20 oczywiście też, bo się należy. I idę ofiarę złożyć do świątyni. Ale czytamy tutaj coś o wiele większego. Najwyraźniej Zacheusz z pragnienia serca robi, chce wiele więcej. Nie czytamy tutaj, że Pan Jezus mu tłumaczy, wiesz co, Zacheuszu, no ty to jesteś jako przełożony nad celnikami, to ty trochę więcej powinieneś dać. Nie czytamy czegoś takiego tutaj. Ale widzimy człowieka, który staje przed Panem Jezusem. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana. Panie, daję, chcę dawać. Połowę od razu, ale jeszcze trochę potrzebuję na regulację tego, gdzie kogoś oszukałem. No to jeszcze połowę od razu, a po 4 razy tyle, co szukałem każdemu jeszcze, kogo oszukałem. Wniosek jest prosty. On po prostu jest gotów dać wszystko. Dla niego to już nie gra roli. Mówi, panie, oto jestem, wszystko proszę. No, żeby tak jakoś to móc regulować, połowę od razu, a później cztery razy tyle. I żeby nie było kogoś, kto dostał za mało, wszystko dajemy. I to, co jest fascynujące, ten człowiek spotkał Jezusa, ale pamiętamy, że wtedy jeszcze nie było zawarte nowe przymierze. Pan Jezus na krzyżu zawołał, wykonało się. Ale dopiero później to przecież było. Dopiero po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus tchnął ducha na uczniów, kiedy pojawił się już w uwielbionym ciele przed nimi. Później dalej w Dziejach Apostolskich Duch Święty zstąpił. Wiele rzeczy się zaczęło dziać, gdzie przedtem na taką skalę one się po prostu nie działy. A tutaj czytam o człowieku, który spotkał Pana Jezusa i jeszcze w Starym Przymierzu i on po prostu umiłował Pana. Tak jak Marta, Maria, Łazarz. Oni wszyscy miłowali Pana. Tak jak Piotr, który może był nadgorliwy często, ale szczerze naprawdę za Panem podążał. A czytamy przecież o Nowym Przymierzu, w którym jesteśmy. W Księdze Jeremiasza 31:31 i dalej, że jest pewna nowa rzecz w sercach ludzkich. Jeremiasza 31:31 i może przeczytajmy Jeremiasza 31 i wersety 31-34. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. I już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą. Od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Te nowe przymierze zostało zawarte, jak wiemy, i tutaj czytamy, z Izraelem i z Judą. Jak czytamy w liście do Rzymian, zostaliśmy jako nieżydzi przyłączeni do tego przymierza. Więc też w nim jesteśmy, ale dlatego po prostu Bóg w swoim miłosierdziu postanowił je poszerzyć. Tak prosto. Jesteśmy w Nowym Przymierzu naprawdę, bo Bóg w wielkiej swojej litości i łasce ma plan dla całego świata. I zobaczcie, czym cechuje się te Nowe Przymierze. 33 werset mówi: złożę mój zakon, czy moje prawo w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. I widzimy, że tutaj dzieje się coś nowego. Tutaj Pan Jezus mówi, to będzie w Nowym Przymierzu. Jeszcze nie ma, ale będzie. Czyli, że te przykazania, które nas się tyczą, my chętnie je przestrzegamy. Wszystko, co Pan powie, co do naszego życia, to chętnie to uczynimy. Po prostu w naszym sercu jest to pragnienie przestrzegać prawa Pana. I dalej czytamy, że wszyscy oni znać mnie będą. Wszyscy oni znać mnie będą. Oczywiście taki stan nastanie też w Izraelu i w Judzie pewnego dnia, o tym mówią prorocy. Ale fakt jest, że już znamy Pana. Znamy Pana, bo przez nowe narodziny, przez to, że Duch Święty zamieszkał w naszych sercach, poznaliśmy Go. A więc pozycja jest taka, że jakby powiedzieć obrazowo, nie mamy gorszych kart niż Zacheusz. Raczej lepsze karty mamy niż on. Bo moglibyśmy powiedzieć, no tak, ale on osobiście spotkał Pana Jezusa. Ale tak jest też z każdym, kto narodził się na nowo. Musiał osobiście spotkać Pana Jezusa. Pan Jezus przyszedł do domu twojego serca. zechciał tam przez Ducha Świętego zamieszkać. I zbawienie stało się dla ciebie no, rzeczą rzeczywistą. Zostałaś zbawiona. I teraz właśnie pytanie, co dalej? Czy musimy teraz, nie wiem, oddać 100% plus 20 według przypisu świątynnego? Oczywiście to jest, byłoby dziwne, no bo przecież świątyni nie ma, my nie jesteśmy Izraelitami. Ale widzimy tu pewną bardzo duchową rzecz, myślę, po prostu. Pamiętamy teraz o Zacheuszu. On z radością po prostu to zrobił. Zechciał to zrobić i nikt go nie musiał do tego zmuszać. Moglibyśmy powiedzieć, no dobrze, ten Zacheusz widocznie był takim bardzo gorliwym wyjątkiem. I chciałbym, żebyśmy otworzyli drugi list do Koryntian, 8 rozdział. Bo tam Paweł w drugim liście do Koryntian, 8 rozdziale w pierwszych 5 wersetach tutaj Paweł daje przykład zborowi w Koryncie. Czyli Paweł mówi o pewnych zborach i mówi do Koryntian, zobaczcie, to jest przykład dla was do naśladowania. I teraz przeczytajmy 2 Koryntian 8, te pierwsze 5 wersetów. A powiadamiamy was, bracia, o łasce Bożej, okazanej zborom macedońskim, iż mimo licznych utrapień, które wystawiały ich na próbę, niezwykła radość i skrajne ubóstwo ich przerodziły się w nadzwyczajne bogactwo ich ofiarności. Gdyż w miarę możności mogę to zaświadczyć, owszem, ponad możność, samorzutnie, usilnym naleganiem dopraszając się od nas tej łaski, by mogli uczestniczyć w dziele miłosierdzia dla świętych i ponad nasze oczekiwanie oddawali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. Zobaczcie, jaką mamy sytuację. Mieliśmy tamte prawo ofiarne, to odszkodowanie, to wszystko. Mieliśmy nagle tego Zacheusza, który jeszcze będąc w Starym Przymierzu, nie mając prawa Bożego w sercu swoim, był gotów ponad miarę dać, o wiele więcej dać, niż było przykazane w prawie. A teraz dochodzimy do ludzi, którzy żyją właśnie jak my w Nowym Przymierzu. Drugi z Koryntian, 8 rozdział, pierwsze 5 wersetów, czytaliśmy, że ci tutaj bracia ze zborów macedońskich, że oni byli biedni tak naprawdę. Oni nie mieli nawet dużo pieniędzy. I nie czytamy tutaj o tym, żeby na przykład ktoś tam przyszedł do nich, jakiś jacyś Paweł czy jacyś inni wierzący powiedzieli, dajcie więcej niż macie. Wręcz odwrotnie. Apostoł Paweł podkreśla rozdział dalej, że po prostu chodzi o to, że proporcjonalnie do tego, co się ma, też się daje. Gdzie to jest? Szukam tego teraz. Jak znajdziecie, to mi powiedzcie. Czy to gdzie indziej jest?
Trzynasty.
To znawszy dobrodziejstwa tej służby, chwalić będą Boga za to, że podporządkowujecie.
Ósmy.
Aha. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli honie ułożyć na wszelką dobrą sprawę.
8, 13.
A, przepraszam. Ja zrozumiałem 8 i 13. Dobra. Nie chodzi o, dokładnie. Nie chodzi bowiem o to, by inni mieli ulgę, a wy obciążenie, lecz chodzi o równość. Dokładnie, także nawet nie chodzi o to, żeby dawać po prostu. Nawet nie chodzi o to, żeby dawać więcej niż się ma. Ale oni tak akurat dawali, chociaż nikt ich nie zmuszał. I czy znaczy to, że my tak musimy robić? Mamy dawać więcej niż mamy? Myślę, że nie. Ale zobaczcie, że były pewne pragnienia w ich sercu, które sprawiały, że oni byli gotowi samych siebie nawet oddawać na służbę Bożą. Po prostu chcieli, powiedzieli: Panie, wszystko co mam jest Twoje, a tu bracia są w potrzebie i jesteśmy gotowi. Nie czytamy, że Paweł im wygłosił kazanie, musicie więcej dać. Oni byli biedni. I Paweł w trzecim wersecie im tak właśnie stawia taką cenę. Mówi: na tyle, na ile mogli, w miarę możności, a nawet owszem, ponad możność, jeszcze więcej niż nawet mogli. I oddawali, piąty werset mówi, ponad nasze oczekiwanie. Paweł w ogóle się nie spodziewał, że oni tak ofiarni będą. Ofiarowali nawet samych siebie, najpierw Panu, a potem i nam, za wolą Bożą. I jeszcze jakby tego było mało, to jeszcze czytamy o tym w pierwszym wersecie, że to jest, powiadam, miamy was, bracia, o łasce Bożej okazanej tym zborom. Czyli brzmi to tak, mieli na tyle Bożej łaski, że nawet byli gotowi więcej dać niż mogli. Zacheusz miał dość dużo tej łaski, bo był gotów dać bardzo dużo. Po prostu był gotów dać. I myślę, że to nie chodzi tylko o finanse, bo tu czytamy też, ponad nasze oczekiwania dawali nawet samych siebie. Po prostu byli gotowi dać wszystko. Cokolwiek Panie zechcesz, gdziekolwiek jest potrzeba, oto jestem. Mam pewne dobra, czy mam czas, czy mam siły, czy mam cokolwiek. Panie, oto jestem. I Tytusa drugi rozdział mówi nam właśnie o konsekwencjach objawienia się Bożej łaski. To jest wszystko w temacie. Jest, łaska Boża niesie ze sobą konsekwencje po prostu. I nawet nie chodzi o to, że ktoś będzie stał z batem kaznodziejskim i chłostał. Dawać, robić, czas, modlić się. Ale po prostu, jeśli Boża łaska w nas działa, to niesie ze sobą pewne konsekwencje. Ona poucza nas i o tym to czytamy. Tytusa drugi rozdział i wersety 11 do 12. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności. To jest Tytusa 2, 11-12. Albowiem objawiła się łaska Boża zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Tam dalej jest mowa o oczekiwaniu, wielkiej nadziei, objawienia Pana, przyjścia Pana. Ale zobaczmy, że łaska Boża się objawiła. Przedtem Paweł mówi o sługach, żeby byli posłuszni swoim Panom, bo łaska Boża się objawiła. No to bądźcie posłuszni, słudzy, tym Panom. I mówi teraz, łaska Boża się objawiła dla wszystkich ludzi zbawienna i ona nas poucza właśnie o po prostu takim oddanym stylu życia. Po prostu życiu w oddaniu. W życiu w ogóle, które chce się dać nauczyć. Nie? Bo możemy mieć postawę teraz po prostu też, że nie chcemy już się nauczyć. Że powiemy sobie, no przecież jestem w sumie, żyję w miarę pobożnie. I co mi kto będzie mówił? Albo po prostu, no niech Pan mi pokaże, niech mi ześle jakieś objawienie. Ale łaska Boża nas poucza, która nas zbawiła o pewnym stylu życia. I tutaj jest mowa przede wszystkim, abyśmy wyrzekli się bezbożności, życia bez Boga i światowych pożądliwości. Czyli tego za tym goni świat. I na tym doczesnym świecie, czyli tutaj i teraz, nie bujając w obłokach, tu i teraz, wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. I oni tak, myślę, właśnie żyli. Myślę, że to jest ten obraz, tak rozumiem to, że kiedy spojrzę na tych Koryntian, których Paweł stawia jako, przepraszam, na tych Macedończyków, których Paweł stawia jako przykład Koryntianom, I mówi, zobaczcie, jak oni żyli. Tak, tu jest przykład dla was do naśladowania. Wręcz zawstydza ich. To tak jakby dzisiaj stanął kaznodzieja i mówi do jakiegoś zboru, no wiecie, zobaczcie, żyjcie tak, a tak, bo patrzcie, tamten zbór, oni żyją bardziej pobożnie od was. Zobaczcie, jaki przykład oni dają. To wy też tak dążcie do tego przykładu. Oczywiście musimy patrzeć na Jezusa, ale mieliśmy tutaj, Paweł daje żywy przykład posłuszeństwa, naśladowania i nadzieja dla nas, bo skoro Koryntianie mogli wziąć taki przykład, to możemy też brać z tej postawy przykład, z tej postawy oddania, z postawy życia świętego, życia, które nie trzyma się kurczowo czegokolwiek, co ma, ale chętnie Panu daje wszystko. Myśli swoje, słowa, czyny, nie wiem, czas, pieniądze, wszystko. Panie, oto jestem. I z tym pytaniem chciałbym was zostawić. To nie jest kazanie tylko jakoś tak, że tutaj ja wam powiem, ale też przyjmuję to do siebie. Bo chciałbym teraz móc stanąć tutaj przed wami i pani powiedzieć, ja to wszystko już mam załatwione, ja to wszystko już umiem i teraz ja wam powiem, jak to działa. Ale tak nie mogę. Ale mogę powiedzieć, Panie, ja tak chcę. I przed tym, myślę, że to jest ważne, żeby powiedzieć szczerze, Panie, ja chcę tym drogą iść, tym przykładem iść. Może nie jestem tak pobożny jak oni dzisiaj, ale chcę być. I chcę ten przykład wziąć do mojego życia, do naśladowania. I Panie, pokaż mi, gdzie w moim życiu jeszcze tak ten przykład, gdzie jest, nie jest z moją rzeczywistością zgodny. Tym chciałbym was zostawić, z tymi myślami.